z biznesu do słuchania.
Naszą opowieść zaczniemy od historii sukcesu. Paweł Korzec to współtwórca aplikacji Drone Radar, aplikacji, którą zna każdy droniarz, która służy do oznaczania swojej pozycji na mapie. Stała się ona tak popularna, że stworzony przez pasjonatów system został inkorporowany w struktury nadzorcy ruchu lotniczego, czyli Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. To z mocy przyjętej w kwietniu specustawy. A wszystko zaczęło się tak.
To tak, zaczęło się wszystko w 2015 roku. Ja jako pilot i również właściciel takiego portalu lotniczego dla pilota.pl, który funkcjonuje na rynku od 2000 roku, stwierdziłem, że trzeba zadbać o bezpieczeństwo pilotów w obliczu rosnącej liczby operatorów bezzałogowych statków powietrznych. O tak. I wpadliśmy ze znajomymi tutaj na taki pomysł, żeby zrobić aplikację, która będzie informowała o tych ograniczeniach, które są w przestrzeni powietrznej. Ich nie widać po prostu, tak? One są. Kara niestety za naruszenie przestrzeni powietrznej jest dość spora póki co, bo jest to traktowane jako przestępstwo zagrożone karą więzienia, czyli naruszenie przestrzeni powietrznej, których jest cała masa, proszę mi wierzyć. Można sobie uruchomić tą aplikację i zobaczyć, ile tego jest. Jest poważnym ryzykiem dla takiego operatora drona, no i również dla tych, którzy korzystają z tej przestrzeni.
No ja właśnie tutaj chciałem powiedzieć, jako początkujący droniarz, było to dla mnie jedno z największych odkryć, kiedy zaczynałem swoją przygodę z lataniem. Mianowicie, że kiedy jedzie się samochodem, widać znaki drogowe, ograniczenia, gdzie można wjechać, gdzie można parkować, gdzie nie można. Tymczasem powietrze traktowało się zupełnie jako coś wolnego, a kiedy właśnie na dron radarze zobaczy się, ile tam jest tych ograniczeń, stref działających od pewnego pułapu albo do pewnej godziny, no to można się rzeczywiście złapać za głowę.
Tak, jest to w pełni dynamiczne środowisko tak naprawdę, które należy pamiętać, że należy zgodnie z ustawą prawo lotnicze na równych zasadach dla wszystkich jej obywateli. I tu jest tak naprawdę ta największa ciekawość tego tematu, no bo jak teraz pożenić interesy linii lotniczych, które latają przewożąc pasażerów i wszyscy z tego korzystamy, wojska, które no, musi ćwiczyć i tak naprawdę jest po to, żeby nas chronić, General Aviation, które no, w większości lata dla przyjemności, ale również lata po to, żeby się szkolić, żeby później pójść do linii lotniczych i wozić pasażerów. I tak naprawdę operatorów dronów, których w znacznej ilości jak gdyby sam fakt lotnictwa nie jest na tyle podniecający, co dla tej pierwszej grupy, ale jest ekscytujący jak gdyby wartość biznesowa tego ich lotu, tak? No bo oni w większości mają jakieś zadanie do wykonania. Sfotografowanie, zmonitorowanie, nadzorowanie i tak dalej, i tak dalej. Więc połączenie tych interesów nie jest proste. Unia Europejska próbuje, zresztą cały świat próbuje, w Ameryce to jest FAA, w Europie jest to EASA, próbują stworzyć jednolite przepisy i na tyle jasne i zrozumiałe, żeby przeciętny obywatel mógł je pojąć, natomiast jest to no, zagadnienie bardzo, bardzo złożone, szczególnie, że co by nie mówić, drony są nowym gościem na niebie, który już wchodzi do bardzo uporządkowanego tak naprawdę schematu działania, schematu legislacyjnego i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to zdarzenie dość złożone. Natomiast my, tworząc, odpowiadając na to pierwsze pytanie, tworząc tą aplikację, wpadliśmy na pomysł, żeby uprościć to do minimum, czyli zrobiliśmy ten sygnalizator trzech lampek. Zielone można latać, pomarańczowe są ograniczenia, czerwone nie można latać. Ale tak jak w całym lotnictwie, jest masa wyjątków tak naprawdę, tak? Czyli co to znaczy, że można latać? Tak? No można latać, ale dalej zgodnie z przepisami i prawem obowiązującym ten operator, mimo że ma zieloną lampkę, on jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo tego lotu. On musi unikać kolizji tak, żeby się nie zderzyć albo uniknąć kolizji z innym statkiem powietrznym. Więc jest to dość złożone i tak jak pan powiedział, tak, no, ta struktura jest bardzo, bardzo dynamiczna i klasyfikacja przestrzeni, która została opracowana na potrzeby lotnictwa załogowego, również ma całą masę wyjątków. No i stąd tutaj tak naprawdę potrzeba zrobienia aplikacji, która no, powie, co się dzieje tu i teraz?
No
i
w tej chwili, bo w kwietniu doszło do bardzo ciekawego wydarzenia, kiedy to w jednej z nowelizacji ustawy covidowej tak zwanej, pojawiliście się eksplicite jako Drone Radar. Mocą ustawy zostaliście przejęci przez państwo, wasze udziały zostały wykupione. I co, czuje się pan teraz częścią systemu państwowego, czy nadal jest pan prywaciarzem, który stworzył aplikację do komunikowania się użytkowników dronów między sobą z osobami, które tę przestrzeń powietrzną nadzorują?
To nie tak do końca. Może, ale jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, uporządkuję jedną rzecz. Mianowicie, kiedy tworzyliśmy tą aplikację, również wspólnie z Unią Europejską, zastanawialiśmy się, co zrobić z bardzo nieuporządkowanym tak naprawdę systemem, w którym można kupić sobie drona w sklepie, polecieć nim gdziekolwiek się chce. Co gorsza, można zbudować drona i proszę mi wierzyć, że w budżecie około 1000 zł można zbudować drona, który poleci 100 km na godzinę na wysokość nawet do 6 km, który nie będzie używał GPS-a w ogóle, tak? Więc powstało pytanie, jak oznaczyć tych ludzi, którzy mają dobre intencje, od tych ludzi, którzy mają złe intencje. No jak się łatwo domyśleć, ci, którzy mają złe intencje, no nie będą się tym chwalić, że mają te złe intencje. Więc zaproponowaliśmy taki model, który się widać przyjmuje również w Unii Europejskiej coraz bardziej. Model, w którym to ci, którzy mają dobre intencje, na nich na początku nie było tego obowiązku, on się stał w kwietniu, tak jak powiedział, ale na nich ciąży jak gdyby potrzeba zgłoszenia tego lotu. Czyli każdy, kto jest legalny i lata legalnie, zgłasza ten lot, natomiast każdy, kto tego nie robi, jest jak gdyby z definicji w cudzysłowie podejrzany. Znaczy to może ktoś nie zgłosi, bo może dalej nie wiedzieć o tej aplikacji, może nie wiedzieć o tej ustawie covidowej i tak dalej. Natomiast chodzi o to, żeby ci, którzy latają legalnie, jakoś oznaczali to swoje miejsce lotów. I teraz druga sprawa szalenie ważna. Unia Europejska, tworząc przepisy dla bezzałogowych statków powietrznych, celem nadrzędnym, który sobie postawiła, który jest dość kłopotliwy, tam jak się przejdzie do szczegółów, jest to, żeby nie zmonopolizować rynku dronów. Czyli żeby nie było takiego kasusu, że jest jedna organizacja, która zarządza dronami w pewnym miejscu i do niej zależy tak naprawdę tworzenie cenników, jakie będą opłaty za te loty, i kto będzie mógł latać, kiedy będzie mógł latać i tak dalej, i tak dalej. Czyli celem Unii, przepisów unijnych i również polskiego regulatora, którym jest Urząd Lotnictwa Cywilnego, jest to, żeby ten rynek nie był zmonopolizowany. I teraz, żeby uniknąć tej monopolizacji, powstaje taki twór, który już ma swoje podstawy regulacyjne, on jest na końcówce tak naprawdę przepisów lotniczych, czyli powstaje tak zwany Use Space Regulation, w którym powstanie jedno państwowe źródło prawdy. To źródło prawdy będzie miało agregowaną informacje aeronautyczne o tym, kto, gdzie, jak może latać, gdzie na przykład urzędy miasta mówią, gdzie można latać, gdzie nie można latać. I do tego jednego źródła prawdy będą podłączone takie systemy jak na przykład dron radar. Czyli będzie można sobie pobrać aplikację i po prostu się zalogować i tam sobie używać tej aplikacji. My jesteśmy jednym z przykładów takiej aplikacji, która de facto będzie jedną z wielu w przyszłości. Natomiast na okoliczność tego, że jest jedyna, która spełniła wymogi certyfikacyjne Urzędu Lotnictwa Cywilnego, na początku była zalecana, a teraz jest wymagana jako produkt dla operatorów dronów. Należy zwrócić uwagę, że PANSA UTM, do którego podłączona jest aplikacja Drone Radar, jest systemem certyfikowanym. Był to pierwszy na świecie, i proszę mi wierzyć, to tutaj nie ma żadnej przesady, certyfikowany system do zarządzania i nadzoru nad ruchem, i informowania ruchem bezzałogowych statków powietrznych. I myśmy spełnili te warunki i ta aplikacja jest. I teraz wracając do Pana pytania, gdzie tu jest ten biznes i czy dalej się czuję prywaciarzem. Tak, dalej się czuję prywaciarzem. Natomiast myśmy równolegle, tworząc system DroneRadar, zbudowali system PANSA UTM, który przez również państwową spółkę Hołki został od nas odkupiony i tam na podstawie wspólnych relacji z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej ten system został certyfikowany i udostępniony. To taka jest historia tutaj. Natomiast ja jako właściciel aplikacji Drone Radar dalej jestem jej właścicielem. Nasza firma ma ten produkt, to tak.
Czyli sprzedaliście, krótko mówiąc, system do...
Tak, ten backend, tak, ten system, który służy do zarządzania, który ma być podstawą tutaj tego wielkiego systemu, który będzie de facto zdemonopolizowany, znaczy, który jest zdemonopolizowany, ale no, nikt nie myśli o tym, żeby go monopolizować.
Patrząc na te statystyki, które wszyscy tutaj w tym podcaście mówią, że droniarzy przybywa, czy patrząc na statystyki aplikacji Drone Radar, wy też widzicie dynamiczny wzrost zainteresowania dronami, dynamiczny wzrost użytkowników tych legalnych, którzy oznaczają się i latają? Jak to wygląda od strony liczbowej?
Od strony liczbowej wygląda to bardzo rosnąco, o tak, w ten sposób. Chyba dzień, w którym dokonano największej check-inów, był chyba w sierpniu, z tego co pamiętam, było to ponad 2500 rejestracji lotu w ciągu jednego dnia. Natomiast od początku tego roku, przy czym należy też zwrócić uwagę, że dopiero od marca ten system jest operacyjnie wdrożony, zarejestrowano 150 tysięcy operacji dronów. Dla porównania, w tym samym czasie, ale rok wcześniej, bo on jest jak gdyby porównywalny ten rok, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na częstotliwości takiej ogólnej, to jest to FIS, Flight Information Service, zarejestrowała w ciągu całego roku 260 tysięcy lotów. Czyli my ledwo po połowie roku i zakładając to, że pierwsze 3 miesiące nie było to obowiązkowe, no jesteśmy grubo za połową tego, więc przewidujemy, że około września, października przebijemy liczbę lotów załogowych całkowitych w Polsce. To pokazuje, jaka wielka jest tego skala.
No i jakie w związku z tym się rodzą wyzwania? Czy kwestią jakąś jest bezpieczeństwo tych lotów? Rośnie liczba incydentów z udziałem dronów?
Wszystkie incydenty lotnicze są agregowane i zbierane w takiej bazie danych, która się nazywa ECARS. To jest europejska baza danych. W Polsce za prowadzenie danych jest odpowiedzialny Urząd Lotnictwa Cywilnego. I teraz dla porównania. Wszystkich incydentów związanych z dronami zarejestrowanych, czyli nie wiem, ktoś, pilot załogowego statku zobaczył drona za blisko siebie, tak? Albo uznał, że on jest za blisko siebie, albo uznał, że mogło dojść do sytuacji niebezpiecznej, było zarejestrowanych w 2019 roku około 70. To nie jest zły wynik, szczególnie, że kiedyś Unia Europejska podała całkowite wyniki, to było grubo ponad 20 tysięcy na całą Europę. Dla porównania w Polsce w tym samym czasie, w 2019 roku, zarejestrowano prawie 6 tysięcy incydentów lotniczych ogółem. Czyli mamy 6 tysięcy total incydentów versus 70 incydentów z udziałem bezzałogowych statków powietrznych. To są oficjalne dane. Jeszcze jedna rzecz istotna tutaj jest, jest taki incydent, który się nazywa tak zwany bird strike, tak? Czyli takie zderzenie z ptakiem generalnie w czasie lotu, i tych zdarzeń było około 800 w 2019 roku. Czyli no to pokazuje tak naprawdę, jaka jest skala tego. Rośnie użytkowników, ale cieszy bardzo to, że rośnie również liczba świadomych użytkowników, czyli aplikacja spełnia swoje zadanie przez to, że jest bezpłatna, ogólnie dostępna i na tyle zrozumiała, że jeżeli ktoś chce latać w miejscu, gdzie jest to zabronione, no robi to już w pełni świadomie. I tych incydentów jest naprawdę niewiele. I to cieszy bardzo.
Czy planujecie jako Drone Radar również rozszerzyć swoją działalność na inne kraje? Bo w tej chwili obejmujecie swoim zasięgiem Polskę. Czy to jest po prostu legislacyjnie zbyt trudne, żeby tam podjąć tego typu aktywność, działalność? Tutaj też przy okazji pytanie o komentarz, jak polski zarządca przestrzeni powietrznej podchodzi do tematu droniarzy ogółem.
To dwa pytania są. To pierwsze pytanie może najpierw. Tak, chcemy wyjść z tym produktem na świat, przy czym wierzymy, że podobnie tak jak w ciąży, nie można być trochę w ciąży. I problem polega na tym, że nawet są globalne firmy międzynarodowe, które oferują podobną usługę do tej, którą my realizujemy za pomocą aplikacji Drone Radar, natomiast no, ona nie pokazuje wszystkiego. W każdym kraju poza stałymi strukturami przestrzeni powietrznej są elastyczne struktury przestrzeni powietrznej, regulowane różnymi systemami, różnymi prawami itd. I aktualnie prowadzimy rozmowy z kilkoma krajami, gdzie będziemy wprowadzać ten nasz produkt.
Które to kraje?
Wolałbym w tej chwili nie mówić oficjalnie, natomiast bardzo ważne jest to, że dopiero wdrożenie wszystkich tych przepisów w naszej świadomości dopiero daje nam mandat do uruchomienia aplikacji. Czyli no, to jest tak, jakbyśmy dla porównania, gdybyśmy poszli na łatwiznę i na przykład uznawali, że na drodze tylko będziemy respektować te znaki, które są do 100 km na godzinę. A powyżej 100 km na godzinę to nie będziemy ich używać. No, no jest to absurdalne, więc hołdujemy zasadzie, że albo pokazujemy 100% informacji zamienionej na zjadliwy sposób dla osób, które nie są związane z lotnictwem, albo nie uruchamiamy tego w danym kraju.
Kiedy planujecie ukończenie tych rozmów, finalizację tych projektów?
To jest też bardzo trudne pytanie, mianowicie nowe przepisy, które mają wejść od 1 stycznia, które były przesunięte o 6 miesięcy do przodu, które miały wejść w połowie jeszcze tego roku, nakładają już pewne schematy. Schematy to jest obowiązkowa rejestracja operatorów. Tam wprowadzone są tak również wymagania dla samych producentów dronów, które muszą mieć odpowiednie interfejsy do właśnie takich systemów, jak my budujemy, więc jest to bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że globalnie systemy UTM-owe w Europie z celem Unii Europejskiej takim, że jeżeli pan weźmie sobie drona i pojedzie do Hiszpanii, Francji i uruchomi go tam i tam, nie znając lokalnych przepisów, będzie pan automatycznie przestrzegał tych przepisów, wydarzy się najwcześniej w 2022 roku. Natomiast póki co my budujemy świadomość na miękko, jak my to mówimy, czyli nie wymuszamy tego bezpośrednio w dronach, bo nie ma takich interfejsów DJI, który jest właściwie, no zmonopolizował ten rynek, nie udostępnia też takich interfejsów, żeby móc mu przekazać te informacje, gdzie można latać, to my budujemy tą świadomość, przenosząc to jak gdyby na samego operatora, a technicznie mówię, to będzie możliwe myślę, że za 2 lata najwcześniej.
Skoro ma pan porównanie, jak wygląda podejście do tematu dronów w różnych krajach, skoro prowadzicie rozmowy, to jak pan ocenia podejście właśnie polskich władz zarządzających przestrzenią?
Bardzo dobrze. Znaczy tutaj bez żadnego chwalenia tak naprawdę władzy lotniczej, którą jest Urząd Lotnictwa Cywilnego i tej organizacji, która jakby pilnuje tego porządku, tutaj organizuje, orkiestruje, czyli Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, bez żadnego tutaj zażenowania mogę powiedzieć, że jesteśmy liderem. Znaczy te organizacje są liderem, te instytucje państwowe są liderem. Były bardzo odważne. Należy tutaj podkreślić, że przecież Polska znowu jako pierwsza na świecie wprowadziła oficjalną możliwość wykonywania lotów dronami poza zasięgiem wzroku. Rozporządzeniem, który działa, odpukać nie spowodował wzrostu incydentów lotniczych. Więc po pierwsze widzę ogromną chęć, widzę ogromne możliwości i widzę również dużą aktywność tych naszych instytucji na arenie europejskiej, która nie jest łatwa, tak? Bo tam się ścierają właśnie tematy biznesowe komisji, która mówi, nie monopolizujemy rynku z potrzebami bezpieczeństwa, nad którymi zarządza EASA i potrzebami państw, które ma każde tak naprawdę inne wymogi.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Paweł Korzec, współtwórca aplikacji Drone Radar, był gościem Pulsu Biznesu. Do słuchania.
Dziękuję bardzo.